trzecie milenium.
Dobry wieczór Państwu, Wojciech Chmielewski, witam serdecznie w naszej naukowej audycji Radia Poznań. Słowik, wróbel, kozja, skółka, kogut, dzięcioł, gilku, kółka, szczygieł, sowa, kruk, czubatka, drost, sikora i dzierlatka. Wszyscy doskonale znają ptasie radio i dzisiaj dokładnie zrobimy ptasie radio. Profesor Piotr Trianowski, tydzień temu rozmawialiśmy o bocianach, a dzisiaj wszystkie inne ptaki, bo bardzo często dzwonią Państwo do nas i pytają, a kto o tej trzeciej rano tak nadaje, że nie mogę spać? A to dopiero początek, panie profesorze, bo te marcowe to są takie pierwsze, pewnie kosy już tam się pojawiają, jakieś inne takie miłe ptaki, ale dopiero za miesiąc to będzie ptasie radio.
Oj, będzie. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór panie redaktorze. Tak, taki mają swój kalendarz i taki dobowy, i taki sezonowy. I to ta trzecia w nocy w marcu to jest w zasadzie nocne życie, natomiast trzecia w połowie maja to już wtedy będzie sporo się działo. Ale rzeczywiście jeden gatunek już tutaj wymieniany, kos, w zasadzie od marca do czerwca, od ranka będzie mocno nam nadawał, pięknie śpiewał.
Czy to są zaloty?
Tak, tak. No akurat u tych ptaków śpiewających śpiew jest zgenerowany, czy stworzony tylko przez samca i to jest taki sygnał seksualny dla samicy. Hej, popatrz, jaki jestem dobry, jestem bardzo dobrej klasy śpiewakiem. To jest jednocześnie miara mojej kondycji, tego, jakim będę ojcem potomstwa, albo przynajmniej jakie moje będą geny. No bo ten, co dużo śpiewa, to często na zajmowanie się ojcowskimi obowiązkami czasu ma niewiele.
Czyli to tak trochę jak z ludźmi. Czasami ci, co dużo mówią, mało robią.
Tak, nie lubię takiej antropomorfizacji specjalnie, ale rzeczywiście tak jest. To znaczy, biolodzy częściej mówią o kompensacji, że ten, który śpiewa, tak dużo czasu poświęca właśnie na śpiew, że inna aktywność jest kompensowana przez samicę na przykład. Także rzeczywiście tak jest, że ptaki, które więcej śpiewają, na przykład mniej karmią potomstwo, podkreślają właśnie tym śpiewem dymorfizm płciowy, różnicę między samcami i samicami.
Panie profesorze, w mieście najbardziej znanym ptakiem pewnie jest gołąb. To jest takie coś, co
przez cały... Ten nie śpiewa.
Tak, tak.
Ten grucha.
Grucha, ale one są całoroczne, więc tutaj akurat może od tych gołębi zaczniemy.
Dobrze,
w ogóle.
Ja od razu chciałbym Państwu powiedzieć, że gołąb, z którym mamy do czynienia w mieście, to nie jest jeden gatunek. Ten najbardziej pospolity to jest rzeczywiście gołąb domowy albo gołąb miejski. Tak naprawdę jest to forma zurbanizowana gołębia skalnego, który przyszedł do nas kilkaset lat temu z basenu Morza Śródziemnego, ze skał. Budynki to są sztuczne skały i on tak do nas trafił. Podzielił się na morfy, każdy gołąbek jest nieco inny, ale mamy jeszcze dzikie gołębie, troszkę większe od nich, to są gołębie grzywacze, które bardzo dynamicznie, z wielkim, można powiedzieć, przytupem albo przylotem weszły do miasta, nawet tutaj nad nami teraz krążą. Gołąb grzywacz to jest ten taki z białą plamką na grzywie, na szyi, stąd takie złudzenie grzywy i to jest nowy nabytek, ale jest też taki mały gołąbek, streptopelia, to się nazywa z rodzaju streptopelia, sierpówka, to jest najprawdopodobniej oznaka tego, co w Biblii znamy jako synogarlice, albo grupa z tych gatunków, takich małych gołąbków i mamy też sierpówki w Poznaniu, także tych gołębi w mieście mamy przynajmniej trzy gatunki, na peryferiach w starych drzewostanach możemy znaleźć siniaka, to jest jedyny gołąb.
Właśnie, no, nadaje.
Jak na życzenie, proszę bardzo, grzywać jak na życzenie. Natomiast w starszych drzewostanach mamy jeszcze siniaka. To jest jedyny gatunek gołębia w Polsce gniazdujący w dziuplach. Także nawet wśród tych gołębi mamy zróżnicowanie i to gatunkowe.
I żeby nas gołębie podsłuchiwały, to jeszcze niespotykane, bo nie wiem, czy Państwo słyszeli takie gołębiowe, typowe gruchanie. No tak, ale czy myśmy tego gołębia trochę jednak nie popsuli?
Zdecydowanie
bo wiele osób ma pretensje do gołębi, że one zbyt blisko podchodzą, zwłaszcza w centrum miasta, że takie są nachalne, że ten dystans między człowiekiem a ptakiem jednak za bardzo się skrócił.
Oczywiście, ale to jest bardzo trudne do eliminacji. To znaczy dla części osób to jest jedyny kontakt z przyrodą. Proszę zobaczyć, że nawet w miejscach, gdzie sensurowe kary za dogarmianie gołębi w Barcelonie. To jest taki sztandarowy europejski przykład, że w stolicy Katalonii, mimo surowych kar, zwłaszcza starsi ludzie, emeryci, no wydają sporą część swojej emerytury po to, żeby je karmić. Lubią, jak im się dają na głowę, na dłonie, jedzą wprost, nie przejmują się nawet tymi karami, są wielkie programy społeczne robione. No to jest trochę dziwne. Z drugiej strony większość problemów z gołębiami to jesteśmy my. To znaczy wyrzucane jedzenie, wyrzucane śmieci, niezamykane kosze na śmieci, to jest to, co tworzy problem gołębi w miastach. Gdyby tego nie było, to naprawdę większość problemów by była poza nami. Zwróćcie Państwo uwagę, gdzie gołębi jest najwięcej. Przy szkołach i przy przystankach tramwajowych i autobusowych. Przy przystankach oczywiście one się jeszcze mogą schronić, tak jak w Pestce, na tych dużych przystankach między centrum a Piątkowem. Natomiast nie chodzi tylko o miejsce schronienia. Chodzi o to, że ludzie zwyczajnie wyrzucają tam resztki jedzenia. Wchodzę do tramwaju albo wychodzę z tramwaju, dzieci biorące kanapki do szkoły. Ja tak czasem lubię usiąść z boku i poobserwować. A to czekolady kawałek upadnie, a to kawałek hamburgera, a to kanapka ze szkoły zostanie wyrzucona. No, białko w przyrodzie nie może się marnować i gołębie są pierwszymi, które po to podchodzą.
No, ostatnio była sprawa takiej restauracji na dworcu, której gołębie wchodzą po prostu i czekają, aż komuś coś spadnie.
To jest znany obrazek nie tylko z poznańskiej restauracji na dworcu, ale w wielu miejsc na świecie. Zresztą nie trzeba daleko szukać. W Warszawie na dworcu centralnym mamy to samo. Po prostu wystarczy, że komuś frytka spadnie, gołębie są pierwsze.
No i tak właściwie nic z tymi gołębiami nie da się zrobić, bo znaczy, wiemy, że...
Rozwiązania, które by trzeba było zastosować, musiałyby być bardzo radykalne i na nie nie będzie zgody społecznej. I myślę, że one są niecelowe. Natomiast powinniśmy zdecydowanie ograniczać dostęp do takiego, takiego niedobrego jedzenia. I żeby Państwa do tego zachęcić, to powiem, nawet to jest komunikat dla miłośników gołębi. Te fast foodowe jedzenie nie służy ani nam, ani gołębiom. Sam już prace naukowe pokazujące, że to zmienia mikrobiom, czyli to, co jest wewnątrz organizmu, na przykład w jelitach u gołębi, że to im tak dramatycznie psuje sytuację żywieniową, że za chwilę to będzie problemem. Nawet spekuluje się, że za chwilkę będziemy mieć wysyp pewnej problemów z nadwagą u ptaków, co wydawało się ludziom niemożliwe.
Chciałem zapytać, czy tu chodzi o nadwagę i wyjął mi pan to naprawdę, aż tak. U ptaków takie coś jest możliwe, przecież one się tak ruszają.
No właśnie, przez lata byliśmy uczeni w podręcznikach ornitologii, w podręcznikach biologii jest jasno napisane, że ptaki nie mogą mieć nadwagi, przecież muszą latać. Tutaj selekcja była tak silna, że tkanka tłuszczowa nie może być olbrzymia. No już są pierwsze sygnały właśnie z populacji gołębi i z populacji takich inwazyjnych papug, że być może nadwaga zaczyna być problemem.
Czyli to się jak dzieje kury,
wszystko.
Tak będą.
Tak, wszystko to się dzieje na naszych oczach, tylko proszę zobaczyć, że u kur ta nadwaga to była selekcjonowana przez ludzi w ten sposób, że rozwijaliśmy im mięśnie piersiowe, żebyśmy mieli co jeść. Natomiast u gołębi to nie pójdzie w mięśnie piersiowe, to pójdzie w takie brutalne odkładanie tłuszczu wokół narządów wewnętrznych, więc to raczej będzie przypominało nasze piwne brzuszki. Znaczy nie nasze z panem redaktorem, tylko...
Tak, u nas nic nie ma. Ale panie profesorze, czyli absolutnie nie dokarmiać gołębi, nie rzucać im bochenków chleba, tak jak jest często na osiedlach, że ludzie wyrzucają...
Zdecydowanie nie, naprawdę. To nie jest ani pomoc dla gołębi, ani nie jest to pomoc dla bliźniego, dla osób, które z nami mieszkają. Przecież te gołębie potem dostają rozwodnienia, są transmiterem różnych dziwnych chorób, chlamydii na przykład. Także ludzie sobie często nie zdają sprawy z tego, że szkodzimy sobie i społeczeństwu. No, są doskonałe badania z Australii pokazujące, jak na przykład odchody gołębi mogą psuć infrastrukturę. Ale ja nikogo tak naprawdę nie chcę namawiać do tego, żeby je, no nie wiem, gonić ze starego miasta, prawda? To nie o to chodzi. Tylko żeby jednak ich liczebność była utrzymywana na pewnym dość niskim, kulturowo akceptowalnym poziomie.
A czy to prawda, że przez zwiększenie populacji gołębi w mieście zniknęła populacja wróbli?
Ja za bardzo w tą hipotezę nie wierzę. To znaczy, jest coś w tym, że kiedyś na Starym Mieście, na Starym Rynku w Poznaniu, jak się rzucało ziarenka albo coś, albo w ogóle jak się jadło, to pierwszymi ptakami, które podskakiwały, były wróble. W tej chwili w zasadzie 40 osobowym stadzie gołębi, jak spotkamy jednego, dwa wróble, to budzi nas wielki zachwyt, ale nie sądzę, żeby to była konkurencja. Raczej, tak jak powiedziałem już we wcześniejszej audycji, wróble wykończyły pewne przemiany takie społeczne związane z budownictwem i z gospodarowaniem zielenią w mieście. Gołąb się świetnie akceptuje w zasadzie do wszystkiego. Goły chodnik, trochę resztki pokarmowej i gniazdo w każdym miejscu budynku. No wróbel pod tym względem jest znacznie bardziej wymagający, dużo bardziej jest miłośnikiem natury, prawdziwej natury.
No dlatego dzieci w przedszkolu mówią raz wróbelek, ale Melek znalazł w polu kartofelek. O wróbelku za chwilę więcej, właśnie o jego diecie i zwyczajach. I dlaczego tych wróbli ubywa. Trzecie milenium w Radiu Poznań.
Trzecie milenium. Trzecie milenium.
Obiecałem wróble, to teraz będą wróble. Ubywa ich. Wiemy, że ta populacja na przykład w Poznaniu spadła do no, nawet 40%, tak się mówi, czyli no, ponad połowę. Panie profesorze, czy można przywrócić jakoś populację wróbli? W jaki sposób możemy im pomóc? No też wróble lubimy, tak jak bociany.
No tak, są kulturowym elementem naszego, można powiedzieć, człowieczeństwa. Nie tylko te bajki, o których pan redaktor mówił, też te dobranocki, które pamiętamy z własnego dzieciństwa. Mało też kto wie, że jeszcze 20 lat temu, no nie, może 50 lat temu, jak testowano i nowe lekarstwa, i środki chemiczne, to co dzisiaj się robi na myszach i szczurach, to wróbel był takim szczurem doświadczalnym. Nikt się nim nie przejmował, wróble były wszędzie, rzeczywiście zajęły wszystkie kontynenty poza Antarktydą, chociaż i tam było jakieś tam sporadyczne odnotowanie, więc ten wróbel jest wszędzie, można wielkoprzestrzenne badania geograficzne robić, zresztą Polacy, profesor Pinowski mieli w tym olbrzymi wkład w te badania wróblowe. No i te wróble rzeczywiście zanikają na naszych oczach, a przyczyn tego problemu jest przynajmniej kilka. To znaczy, trudno znaleźć jeden czynnik, który by mówił, wszystkie wróble są prześladowane, nie wiem, przez wirusa, przez jakąś chorobę, bo tak się czasem dzieje w przyrodzie. Nie, tutaj mamy do czynienia z pewną kompleksowością zjawiska. Jedno to jest zanik miejsc lęgowych. Wróbel, jakby to ładnie powiedzieć, lubi fuszerkę budowlaną, czyli te płyta późny PRL, to było coś świetnego dla wróbli. W każdym zakamarku można było założyć gniazdo i rzeczywiście na winogradach albo na Piątkowie te olbrzymie bloki, te deski albo na ratajach, to miały po setki par wróbli. W tej chwili zostały pojedyncze ptaki, że gdzieś tam u kogoś raczej na nieposprzątanym balkonie założą w jakiejś skrzynce, starej odwróconej skrzynce na kwiaty gniazdo. Wróbel jest dziuplakiem, więc on musi to gniazdo schować, chociaż zdarzają się w miastach, w tropikach to jest dość częste, gniazda budowane na zewnątrz, takie kupa traw i pierza, gdzieś zbudowana taka kulka na drzewie, to tak wróbel też oczywiście potrafi. No i tych miejsc brakuje.
Ale tych bloków nie było jeszcze 100 lat temu. No, też wróble miały inne warunki.
Tak, miały inne warunki. Proszę pamiętać, że miały przede wszystkim gospodarstwa domowe, czy gospodarstwa rolne. No, wystarczy w Poznaniu powiedzieć. Winogrady, winiary, rataje. To były wsie dookoła miasta. A wieś to nie tylko więcej miejsc do gniazdowania, nie takich wysokich jak bloki, ale pod stropami, pod dachami. W tej chwili na wsiach też to widać. Zresztą to jest bardzo ciekawe. Na wsiach ten zmniejszenie liczebności wróbla jest mniejsze niż w mieście, chociaż podejrzewam, że tam też to dotrze. Niestety te przemiany populacyjne są inne. Są podobne, chociaż z pewnym opóźnieniem czasowym, natomiast w miastach miało jeszcze coś innego. Pokarm. Proszę pamiętać, że wtedy każdy przy domu miał stadko kur, wyrzucał im trochę ziaren, do tego korytka przylatywały wróble. Sam to pamiętam ze swojego dzieciństwa u dziadków, albo psu się wykładało do miski jedzenie. Wróble były pierwsze, często przed psem, albo nawet przed kotem.
A co złapały, to ich.
Co złapały, to ich, tak jest. No i przede wszystkim miały jeszcze koński nawóz, to znaczy koń zrobił kupkę na środku wsi, nie trawił doskonale i znowu pełno ptaków przylatywało. Wróble, dzierlatki, te wiejskie ptaki, no miały wtedy raj, tego po prostu zabrakło. A w mieście mamy do czynienia w tej chwili z taką, ja nie wiem jak to nazwać, wysokoestetyzowanym sposobem zagospodarowania przestrzeni miejskiej, czyli zrobić, żeby było ładnie, równo i wszędzie tak samo.
No porządek poznański.
Poznański porządek,
ale
tak?
To dobrze czy źle w takim razie?
Dla ptaków zdecydowanie źle, dla poczucia estetyki, co kto lubi. A ja osobiście uważam, że takie dzikie elementy przyrody w mieście, właśnie takie niewygrabione liście, takie zachowane fragmenty dzikszych kawałków parków są świetnym elementem, naprawdę. Chcemy mieć ptaki, chcemy mieć ich śpiew, to musimy się pogodzić, że drzewa nie są proste, że liście spadają na zimę, że są owady w mieście. No ostatecznie to jest nasze środowisko przyrodnicze. Jak go nie ochronimy, to nie ochronimy wróbla ani żadnych innych gatunków, tylko po prostu jedynym dźwiękiem, który będziemy słyszeć, to będą tramwaje, autobusy i samochody, które wjeżdżają do miasta.
Tak sobie myślę, czy jesteśmy sobie w stanie wyobrazić miasto bez ptaków. Na co dzień nie zwracamy na nie uwagi i chyba właśnie teraz z wiosną nagle doświadczamy tego uczucia, że ojejku, przecież tu jest tyle tego wokół nas, lata. Oprócz tych walorów dźwiękowych, ptaki przynoszą też dużo pożytku, bo jednak no, trochę zjadają tego, czego nie chcemy.
Towaru, tak, zjadają i chwastów, i owadów, których nie lubimy, komarów, meszek, jakichś tam chrząszczy, ale to są takie bezpośrednio widoczne elementy no, ekonomiczne, ale też ptaki pięknie śpiewają, tego nie możemy o tym nie możemy zapominać. No jednak śpiew ptaków to jest pewna muzyka relaksacyjna i to taka prawdziwa muzyka relaksacyjna. Po co kupować kasetę CD? No są badania z wielu krajów świata. My uczestniczymy w takim dużym projekcie Biovens, realizowanym w 8 miastach Europy. No Poznań jest jednym z 8 tych miast, gdzie widać, że na przykład ceny nieruchomości przy terenach zielonych są znacznie wyższe niż gdzie indziej. I nawet były badania ankietowe, które pokazywały, że właśnie śpiew ptaków słyszanych z okna może podnieść cenę działki. Także no to są wymierne korzyści. Ja myślę, że większość ludzi, która ma niezaburzoną wrażliwość na przyrodę, to rzeczywiście lubi ptaki, lubi się im przypatrywać. Proszę zobaczyć, jak dużo osób w ogródkach montuje budki lęgowe, jak dużo zakłada karmniki zimą. No wszystko, przecież oni nie są żadnymi specjalistami, nie są żadnymi ornitologami. Robią to wszystko z takiego poczucia estetyki, no i z poczucia tego, że chcą zrobić coś dobrego. Ja myślę, że w człowieku w sposób naturalny istnieje taki pokład tego, żeby robić coś dobrze i sobie, i przyrodzie, prawda? I to właśnie ptaki świetnie w tym pomagają.
A zimą mamy rzeczywiście tylko mewy i te, już o których mówiliśmy, gołębie, czy jednak większość ptaków... Dobra?
Tak myślałem, że to on, bo to kurier z rzeczami. A.
Panie profesorze, a które ptaki zostają na zimę? No te gołębie pewnie,
tak,
trochę wróbki.
Tak, tutaj lata sikora bogatka, a to jest taki klasyczny przykład, ulubieniec w karmnikach, czy najczęściej występujący w karmnikach. Wrona siwa, którą słyszymy, sroka, gołębie wspomniane przez pana redaktora, wróble domowe i wróble mazurki. Także tych ptaków, które zostają... Tak, jest. No na przykład taki ciekawy przykład to kos. Kos jeszcze... To jest bardzo ciekawa rzecz, to kruk.
Kruk
nad Poznaniem, także no, widok niecodzienny. 10 lat temu prawie niemożliwy. W tej chwili już w Poznaniu mamy na peryferiach kilka par lęgowych. Także...
Dlaczego kruki wróciły do Poznania? Coś mi się spodobać.
30 lat temu kruk był, no nie 30, 40 lat temu kruk był gatunkiem, o którym wszyscy debatowali, że jest skazany na zagładę, że już go nie będzie. I nagle zmieniła się bariera taka antropofobiczna w mózgu tych ptaków. I przełamały niechęć do człowieka i w zasadzie w tej chwili polubiły nas, rekolonizują całą Europę. Także po kolei, to jest bardzo inteligentny ptak, wszystkie krukowate to są takie naczelne wśród ptaków, także takie gadanie o ptasim muszczku to też jest dość niesprawiedliwe.
Które ptaki są najbardziej inteligentne?
Myślę, że krukowate, to właśnie kruk, wrona kaledońska, ale jest też grupa niedoceniana, są dwie grupy niedoceniane. No jedna to papugi. One, proszę pamiętać, że te duże gatunki bardzo długo żyją i one mają czas na naukę, ale jeden z moich ulubionych ptaków, srokosz, to jest taka gałąź boczna od krukowatych, znacznie mniej znany, zachowuje się jak drapieżnik, jest drapieżnikiem, jest niestety bardzo ciężki w hodowli i dlatego no, trudno na nim robić eksperymenty, które by potwierdzały jego zdolności kognitywne, takie jak mają krukowate, ale nasze obserwacje terenowe pokazują, że to jest naprawdę żyleta intelektualna.
Na czym polega właśnie ta wyrazistość intelektualna u ptaków? W tym, że, no tak jak papugi mówił pan, no potrafią powtórzyć, ale to jest takie trochę...
Nie, to jest powtarzalnictwo. Tak, to jest tylko kalka, natomiast chodzi o to, że potrafią rozwiązywać zadania różne, na przykład, albo że też mają doskonałą pamięć, że krukowate potrafią zapamiętać, gdzie schowały orzechy, srokosz potrafi zapamiętać, gdzie zbudował składowisko swoich ofiar, potrafi je pokazać samicy, także, ale
mają GPS,
no to dużo ptaków ma GPS, ale na przykład krukowate potrafią wyciągnąć orzecha z jakiegoś pudełeczka, odwrócić to pudełko, potrafią zapamiętywać kolory, sekwencje kolorów, potrafią zapamiętywać kształty, potrafią kojarzyć kształt z rodzajem podawanego pokarmu, potrafią wreszcie zbudować takie prymitywne narzędzia do wyciągania na przykład zdobycz jakiegoś tam larwy owada ze specjalnie skonstruowanego pudełeczka. Także radzą sobie zupełnie dobrze.
Oj, tych ptaszków dzisiaj dużo nam tutaj nad głową lata, to teraz mam dla Państwa propozycję. Ptasie radio w wykonaniu uczniów ze szkoły muzycznej z klasy 2A, no teraz już jest 4A, ale doskonale po 2 latach to brzmi.
Halo, halo, tutaj Ptasie Radio w brzozowym gaju. Nadajemy audycję z Ptasiego Kraju. Proszę, niech każdy nastawi aparat, bo zjawiły się ptaszki dla odbycia narad.
Po pierwsze w sprawie, co świtem piszczy w trawie.
Po drugie, gdzie się ukrywa echo w lesie.
Po trzecie, kto się ma pierwszy kąpać w rosie.
Po czwarte, jak poznać, kto ptak, a kto nie ptak.
A po piąte, przez dziesiąte, będą ćwierkać, świstać, kwilić, pitpilitać i pimpilić ptaszki następujące.
Słowik, wróbel, kos, jaskółka, kogut, dzięcioł, gil, kukułka, szczegił, sowa, kruk, czubatka, drost, sikorka i dzierlatka.
Kaczka, gąska, jemiołuśka, dudek, trznadel, pośmieciuszka, wilga, zięba, bocian, szpak oraz każdy inny ptak.
Pierwszy słowik zaczął tak.
Halo, o halo, lololo, tu, 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 radio, radio, dio, io, io, tio, trio, tru, lulululu, pio, 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 lololo, plo, 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 halo.
Na to wróbel zaterlikał.
Co to znowu za muzyka? Muszę zajrzeć do słownika, by zrozumieć śpiew słowika.
Ćwir, ćwir, świrk, świr, świr, ćwirk.
To nie teatr, ani cyrk.
Patrzcie go, nastroszył piórka i wydziera się jak kurka. Dość tych arii, dość tych liryk. Ćwir, ćwir, czyrik, czyr, czyr, ćwirik.
I tak zaczął ćwiżyć, ćwikać, ćwierkać, czyrkać, czyk, czyrikać, że aż kogut na patyku zapiał biernie.
Kukuku!
Jak usłyszy to kukułka wrzaśni.
A to co za spółka? Kukuryku, kukuryku, nie pozwalam, rozbójniku. Bierz, co chcesz, bo ja nie skąpię, ale kuku nie ustąpię. Ryku, chodź do jutra skrzycz, ale kuku moja rzecz.
Zakukała.
Kuku, kuku.
Na to dzięcioł.
Stuku, puku.
Czajka woła.
Czyjaś ty, czyjaś? Byłaś gdzie, piłaś, co piłaś, to byłaś.
Przy pióreczka.
Chodź tu, pójdź tu, masz co, daj mi, rzuć tu, rzuć tu.
I od razu wszystkie ptaki, w szczebiot, w świergot, w zgiełk, o taki.
Daj tu, rzuć tu, co masz, wiłek, piłko, zianko, kołek, sznurek.
Pójdź tu, rzuć tu, ja ćwierć i ty ćwierć, lepiej gniazdko przylep to przyćwierć.
Widzisz go, nie dam ci, moje, czyje?
Czajka woła, gniazdko ci wiem, 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 nie dasz mi taki ściw, wstydź się, wstydź się.
I wszystkie ptaki zaczęły bić się, przyfunęła ptasia milicja i tak się skończyła ta leśna audycja.
Ja mam tylko nadzieję, że ptasia milicja na koniec naszej audycji nie przyjedzie, bo to
zrobi porządek.
Ale potrafią w taki harmider zrobić, prawda? Oj, tak potrafią. Jak w tym ptasim radiu.
Potrafią, no i niestety, ale część osób to przeszkadza, zwłaszcza zimą, kiedy ptaki krukowate mają takie miejsca noclegowe. To wiem, że ludzie potrafią dzwonić do zarządców przestrzeni miejskiej i powiedzieć, że jest za głośno. Natomiast nie słyszałem, żeby w sezonie lęgowym no komuś to przeszkadzało. Niektórzy mówią oczywiście, że kos przeszkadza im w śnie, bo za wcześnie, albo rudzik za wcześnie zaczyna rano się budzić i śpiewać, ale raczej myślę, że to te osoby robią to takim półżartem, że jednak lubią ten dźwięk. No i nawet specjalnie nie zamykają okna przecież, także...
No, tak sobie nie wyobrażam mandatu dla kosa za śpiewanie, no bo w sumie zakłóca ciszę nocną.
No ale jak romantycznie! Ostatnio robiłem taką zabawę ze studentami, żeby pokazać właśnie, jak oceniamy śpiew, no i muszę Państwu powiedzieć, że kos i drugi taki ptaszek, którego też jest coraz więcej w Poznaniu, taka pokrzewka, nazywa się Kapturka, wygrały ich głos jako najbardziej romantyczne. Także wygrały z niektórymi piosenkarzami. Także naprawdę szacunek dla ptaków.
No i panie profesorze, tydzień temu o bocianach rozmawialiśmy, o ich migracji. Jak to wygląda z ptakami? Kto do nas przylatuje i odlatuje?
Oj, mnóstwo przylatuje, naprawdę mnóstwo. To teraz każdego dnia, można powiedzieć, będzie coś nowego. Ale też sporo zostało z zimą. Może zaczniemy od tych zimowych, które są z nami zawsze. No, wierność powinniśmy wynagradzać, więc jest tu właśnie z nami wspomniany kos, chociaż jeszcze 50 lat temu to był wędrowny gatunek ptaka.
Czyli ociepliło się.
Ociepliło się, no zimy są coraz słabsze. Poza tym no, w jego populacji też się sporo pozmieniało. Ludzie też wymusili na nim osadnictwo, na przykład dokarmiając zimą. Kosy też potrafią korzystać z karmników. Ale zimą są z nami sikory. Bogatka, modraszka, czubatka, sikora uboga, które tutaj słyszymy. Mamy wreszcie wróble i nasz domowy, i wróbel mazurek. I mamy gołębie miejskie, które są z nami. To mewy na zimę potrafią przylecieć do Poznania i na Malcie tworzyć wielotysięczne stada i to też kilka gatunków. No i później zaczyna się przedwiośnie.
O te mewy pana chciałem zapytać właśnie. To jest ciekawe. Mi się opłaca tutaj tylko na jedzenie przylecieć, tak? No bo rozumiem, że czy jest tak zimno nad morzem wieje, albo zwieje je aż tak
tutaj
aż
mamy
tutaj.
Mamy kilka czynników.
200 kilometrów w linii prostej.
Tak, więc mamy kilka czynników. Mamy pokarm, ale mamy też bezpieczeństwo. Ten zbiornik maltański jest bardzo bezpieczny. Nad morzem, no i konkurencja jest większa. Populacje mew akurat są coraz większe, więc nie dla wszystkich starczy miejsca w portach i kutrach, przy kutrach rybackich. No i są ograniczenia połowu, więc tego jedzenia tam dostępnego dla mew jest też coraz mniej. Więc lepiej, że tak powiem, zamiast na zdrowej rybce, to na poznańskim śmietnisku. Ale taka jest brutalna prawda. Także one właśnie głównie po to przylatują. Żerują na śmietnikach, albo raczej na wielkich śmietniskach, albo gdzieś w mieście przy koszach na śmieci również, a zimują właśnie na zbiorniku maltańskim w wielotysięcznych stadach. Także to jest taki mocno zimowy aspekt poznańskiego życia ornitologicznego.
A my wiemy, skąd te mewy przylatują konkretnie? Z jakiego na przykład rejonu Bałtyku?
Troszeczkę wiemy. Są z Finlandii, są ze Szwecji, są z dalekiej Rosji.
Czyli nawet z drugiej strony, tak, bo myślałem, że to może tylko są te nasze.
Nie, to zdecydowanie dalej. To kilkaset kilometrów tutaj, że tak powiem, do Poznania je ciągnie na wyrzucone ziemniaki.
No i na ciepłe jezioro maltańskie, które, tak, które jest, no właśnie, jak jest co 4 lata oczyszczane, to pewnie jak przylatują co 4 lata, to są zdziwione. Ale na szczęście nie brakuje jezior, więc może gdzieś znajdują.
Ale tak, na Kiekszu na przykład też powstaje zimowisko i jest coraz większe. No na Rusałce pojedyncze się trafiają, także no Poznań pod tym względem jest świetne.
Wybiłem pana z tej wyliczanki, kto do nas przylatuje, że na razie kto jest na miejscu. Ale
właśnie już się zaczyna po zimie, zaczyna się przedwiośnie, czyli początek marca, przyleciał drozdśpiewak, przyleciały gołębie grzywacze, przyleciały szpaki, które już przy budkach lęgowych zaczynają sobie śpiewać i tutaj są z nami. Oczywiście pojedyncze osobniki nawet zostawały na zimę. Pojawiły się żurawie, których klangor słychać. W drugiej połowie marca przyleciały bociany białe. No i teraz po kolei właśnie te pokrzewki, na początku kapturka, później różne inne gatunki pokrzewek, czyli gajówka, cierniówka przyleci jeszcze, przylatują wreszcie świstunki, czyli jest piecuszek, jest pierwiosnek, jest świstunka leśna, przylecą, także później co jeszcze? No na samym końcu będzie jeden z moich ulubionych ptaszków, dzierżba gąsiorek, a już na samiutkim końcu na świętą Zofię wilga. Także cały czas coś się dzieje.
I one z Afryki wszystkie.
Te można powiedzieć tak, te wcześniejsze to są migranty krótkodystansowe i te raczej zimowały w basenie Morza Śródziemnego, natomiast im później kto przylatuje, tym z większym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że to jest z ciepłego, czarnego lądu z Afryki.
Czyli wilga pewnie przylatuje tam skąd bociany prawie.
Albo jeszcze, no tak, tylko że troszeczkę bardziej trzyma się wilgotnych lasów, a nie takiej sawanny jak boćki.
Teraz pytanie, w jaki sposób ptaszek, który za bardzo nie ma miejsca na tłuszcz, bo musi jednak się unosić, on ma tyle energii, żeby przylecieć takie tysiące kilometrów. To jest tak jak pewnie z bocianem, że wykorzystuje te prądy, no ale to jednak trochę...
Małe ptaki lecą aktywnie, tutaj nie ma, to one muszą sobie radzić w inny sposób. To tak jak my jadąc samochodem, raz po raz musimy, zatrzymujemy się na stacjach benzynowych i takimi stacjami benzynowymi są na przykład oazy na pustyni, są takie miejsca postojowe, kawałki lasu, zadrzewień nad zbiornikami, gdzie one się zatrzymują i uzupełniają zapasy, tam po prostu jedzą, żeby szybko gnać dalej, zwłaszcza samce, one mają taki, no kto pierwszy, ten lepszy, kto zajmie terytorium, zawsze łatwiej bronić niż napadać, kto zajmie lepsze terytorium, będzie miał też szansę na lepszą partnerkę życiową i na lepsze potomstwo.
Tak się zastanawiam, gdzie tam w tej Afryce są oazy, tak ta końcówka tutaj, już to tam są same piaski, to ile one, może inaczej, to ile one przelecą w trakcie jednego, od jednej stacji do drugiej?
Zależy jak szybko lecą, ale kilkaset kilometrów nawet potrafią przelecieć, ale proszę pamiętać, że ten obraz Sahary, który mamy w głowie z książek, to nie jest do końca tak, tych oaz jest tam troszkę, ale nawet jak już się przedostaną na Półwysep Arabski, jak tutaj wlecą do Izraela, no to pierwszą przystań mają zaraz w kurorcie Eilat, który znamy, bo teraz są tanie loty, prawda? Także od razu tam każdy krzak w zasadzie w końcu marca się ptaki wręcz ruszają, także to jest niesamowite. I im naprawdę niewiele trzeba. Kilka owadów, chwila postoju, nabranie sił i lecę dalej.
Izotonik.
Mały. Tak.
Ale poruszył pan przy okazji problem, o którym też chciałem wspomnieć na koniec, czyli samoloty, bo rzadko, ale jednak słyszymy, że ptaki zderzają się z samolotami. One mają doskonałe GPS-y i to wręcz aż czasami cud, że te ptaszki po prostu nie wpadają na ciężkie maszyny, które startują. Wiadomo, że na przykład na lotnisku ławica jest sokół, który straszy, mówiąc krótko, to tak, co tam lata, żeby nie latało. One, znaczy tak, samolot dla ptaka pewnie jest jakimś totalnym abstraktem.
No jest abstraktem, ale jak startuje, no to abstrakt, nie abstrakt, jest to uderzenie się z latającym statkiem powietrznym, więc nie wiadomo z czym się zderzył, ale boli tak samo albo ginie tak samo. To jako taką ciekawostkę powiem, jedne z największych badań ornitologicznych dotyczących migracji ptaków są finansowane często przez armię różnych krajów, zwłaszcza tam, gdzie przeloty są intensywne, na przykład przez armię Izraela. I to jest w ogóle zaskakujące. Więcej maszyn powietrznych armii izraelskiej zginęło w kolizjach z ptakami niż w czasie wszystkich wojen. To pokazuje też, dlaczego te badania są takie intensywne i tak bardzo tyle uwagi poświęca się ptakom. No między innymi po to, żeby unikać tych kolizji, ale również w Europie, w Ameryce Północnej znane są przypadki silnych kolizji z ptakami, z lecącymi gęsiami w Kanadzie. Także trzeba uważać. Nie jest to zjawisko masowe, natomiast ono występuje i oczywiście administracje lotnisk pytają często ornitologów, pytają często ornitologów, jak taki problem rozwiązywać.
No jeżeli taki wróbel wpadnie, to dla niego kończy się źle, a dla pasażerów raczej nie, o tyle, że samolot czasami musi wylądować, natomiast no, gęś wleci, to już może być nieciekawe.
Zwłaszcza jak wleci do kokpitu, bo i taką sytuację opisano na świecie. Także rzeczywiście te większe stada, czy większe ptaki czynią większe problemy, z tym, że no, najważniejszy jest moment startu i lądowania. Później samoloty osiągają tak wysokie pułapy przelotu, że to jest w zasadzie nieosiągalne.
Ale ptaki się nie boją tych samolotów? Czy jak to jest, że one nie zdążą odlecieć?
Boją się, ale nie zdążą, bo to po prostu, jeśli to jest szybko na trajektorii kolizyjnej, no to nie ma czasu zmienić, że tak powiem, szlaku lotu.
No i na sam koniec, panie profesorze, posiedzą sobie u nas te ptaszki i co? I znowu jesienią polecą do siebie. A czy my widzimy, już zresztą wspomniał pan o kosie, który kiedyś był wędrowny, a teraz nie, czy to stepowienie klimatu, czy ocieplanie się naszego klimatu powoduje, że następuje pewna taka migracja, w sensie, no, że pewne zostają jednak, a nie odlatują?
Zdecydowanie. Przylatują wcześniej, zresztą to się nazywa fenologia i to jest jeden z takich no, najciekawszych sposobów tłumaczenia ludziom, jak się klimat zmienia. Właśnie przykład tego kosa, ale na przykład tego gołębia grzywacza albo kapturki wspomnianej pokrzewki. Kiedyś przylatywała do nas w drugiej połowie kwietnia, w tej chwili przylatuje prawie 3 tygodnie wcześniej. Zresztą w przypadku kapturki wykonano fantastyczne badania, które pokazały, że żeby zmienić wędrowny tryb życia na osiadły, u ptaków wystarczą 3 generacje. Więc to jest naprawdę bardzo plastyczna grupa organizmów. No i myślę, że sporo byśmy się mogli od nich nauczyć.
No i tak, proszę państwa, profesor Piotr Tryjanowski był dzisiaj gościem trzeciego milenium w Radiu Poznań. Bardzo państwu dziękujemy za uwagę. Prosimy o większą cierpliwość dla tych, które śpiewają wieczorem, śpiewają rano, śpiewają w ciągu dnia. I przynoszą nam dużo radości, sprawiają, że życie jest bardziej romantyczne i przyjemne, jak już mówiliśmy. Dziękuję państwu bardzo. Trzecie milenium. Wojciech Chmielewski. Dobranoc państwu.
Trzecie milenium.